takim razie ja tylko chciałem oficjalnie. Przed dzisiejszą komisją. Powiemy to, co udało nam się zrobić, to, co robimy, jakie plany. Nie będę ukrywał, że Państwa pomoc jest bezcenna. Zawsze mówimy, że Krakowem nigdy nie wahamy się go użyć, ale partnerzy nasi pokazują także, nawet byliśmy ostatnio na targach, spotkaliśmy się z przedstawicieli Norymbergi, są bardzo zainteresowani, jeśli chodzi o wszelką pomoc czy współpracę na kanwie, współpracę pomiędzy miastami i także ja tutaj głos panu dyrektorowi, żeby nie przedłużać i żeby trzymać się dyscypliny. Wiemy, że będzie wyglądał tak, że my prezentacje, ewentualne pytania i potem zapraszamy Państwa do, na spacer po terminalu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pokrótce parę slajdów w temacie, który był podany jako temat dzisiejszego spotkania, dzisiejszej komisji, czyli będziemy starali się przedstawić siatkę, pomysły na rozwój, pomysły na współpracę i takie zaangażowanie wspólne miasta, regionu i przewoźnika, jak my to nazywamy, tak zwany złoty trójkąt, który też jakby branżowo jest oceniany jako właśnie ten najbardziej właściwy element, ten najbardziej pożądany element przez przewoźników. Bo z jednej strony, tak jak pan prezes powiedział, my jesteśmy bramą do miasta i regionu, ale z drugiej strony bez państwa wsparcia, bez wsparcia miasta i regionu przekonywanie i rozwijanie siatki było bardzo trudne. I z wielu przyczyn, no, chociażby na poziomie budowania pewnej autentyczności przekazu i wsparcia promocyjnego, które może być realizowane przez region i miasto, są to elementy, które potwierdzają w oczach przewoźników tą rzecz właśnie autentyczność. Jak wygląda siatka połączeń krakowskiego lotniska? Zacznę od portfela przewoźników, to 22 operatorów, którzy funkcjonują, a w zasadzie funkcjonować będą na krakowskim lotnisku, bo jeszcze przed nami inauguracja połączeń linii lotniczej Jan Air, które z końcem maja zaczną latać do portu lotniczego Odessa, ale jak Państwo widzicie na tym slajdzie, to portfel bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony mamy tutaj liderów, jeśli chodzi o przewozy low-costowe, ale również liderów w zakresie tych przewozów klasycznych, tradycyjnych. Pojawili się również operatorzy nieco bardziej egzotyczni, w cudzysłowie takich trochę nazywając, jak chociażby Fly Dubai, który oferuje połączenia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale przede wszystkim, tak jak mówię, to, co zasługuje na szczególną uwagę i to, co nas wyróżnia jako regionalny port lotniczy w tej części Europy, to tak ogromna dywersyfikacja, jeśli chodzi o portfel naszych partnerów. To rok 2018, te nieco ciemniejsze obrysy na mapie to kraje, do których będziemy utrzymywali bezpośrednie połączenia. Będzie ich ponad 100, to rzeczywiście cztery kontynenty, które będziemy obsługiwali w tym roku. Dojdzie do naszej siatki 9 nowych połączeń. Tak jak wspomniałem, część z nich już się pojawiła. Kolejne będą uzupełniane w ciągu roku. Co istotne, tutaj na tym slajdzie wskazane są tylko i wyłącznie nowości. Natomiast pamiętajmy o tym, że siatka, tak potężna siatka krakowskiego lotniska z ponad 100 bezpośrednimi połączeniami buduje się również przez zwiększenie częstotliwości na obecnie oferowanych kierunkach, bądź przez dodanie kolejnego przewoźnika, który będzie obsługiwał dany port lotniczy i tak chociażby połączenie do Eindhoven, które do tej pory było obsługiwane przez linie lotnicze Ryanair, będzie od sezonu zimowego obsługiwane również przez linię Transavia, czy nasz narodowy przewoźnik, który zwiększy o kolejny rejs połączenie transatlantyckie, dzień dobry, jedyne połączenie transatlantyckie obsługiwane z regionalnych portów w Polsce do początku maja bieżącego roku, kiedy to wystartowało kolejne tego typu połączenie w Rzeszowie, ale ta odpowiedź u nas będzie i tak na ten moment największa. Więc tak jak powiedziałem, to zapewne nie uwzględnia tych dodatków, bo tak jak mówię, no, ta siatka jest już na tyle intensywna, że dzisiaj mówimy o uzupełnianiu. Dzisiaj w ramach negocjacji i rozwoju rynku szukamy rozwiązań, które uzupełnią chociażby takie huby jak hub w Paryżu, które zwiększą częstotliwość na takich połączeniach jak Marsylia, czy Madryt, czy Barcelona, czy wydłużą też operowanie danego przewoźnika, który lata tylko i wyłącznie w sezonie, po to aby latał w sezonie letnim, po to aby latał również w sezonie zimowym, czy tego, który lata codziennie, aby zwiększył oferowanie do dwóch rotacji dziennie, po to aby zapewnić większą płynność, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną, dostępność lotniczą, zwłaszcza dla biznesu. Tak wygląda nasza siatka, jeśli chodzi o przekrój poprzez wybrane kontynenty. Wspomniałem już o dodatkowej częstotliwości naszego narodowego przewoźnika i jedynym połączeniu Ryanair do Maroka, które jest obsługiwane bezpośrednio z krakowskiego lotniska. Zanim przejdziemy do kolejnego slajdu, kilka informacji dotyczących tego, jak dzisiaj wygląda rynek lotniczy w Europie. To tak zwany screenshot z flight radaru, który pokazuje sytuację ruchową na niebie. I co ciekawe, jakbyście Państwo tutaj gdzieś mniej więcej pomiędzy Szkocją, widać kursor, tak, przełożyli taką linię w kierunku Ukrainy, to zobaczycie, że intensywność tego latania poniżej tej linii, czyli bardziej na taki południowy zachód, jest znacznie większa w stosunku do tego, co jest na północny wschód. I to nie przypadek, tak rzeczywiście się dzieje. Ta mobilność w Europie środkowo-wschodniej jest rzeczywiście słabsza, plus pamiętajmy o tym, że granicą otwartego nieba jest mniej więcej granica wschodnia Polski, bo jakby cały blok z Ukrainą, Białorusią i Rosją nie jest w obszarze otwartego nieba, więc siłą rzeczy jakby swoboda latania i uruchamiania połączeń w tamtym obszarze jest znacznie bardziej ograniczona dla tych operatorów europejskich. I dlatego też większość prognoz i analiz wskazuje, że te wzrosty w Europie, które są zakładane w ciągu najbliższych lat, to właśnie będą miały miejsce w Europie środkowo-wschodniej. Natomiast też pamiętajmy o tym, że tak intensywny rozwój generuje też mnogość problemów i ta mnogość problemów polega chociażby na tym, że ta przestrzeń powietrzna staje się coraz bardziej zatłoczona. Agencje, które zarządzają ruchem lotniczym, mają świadomość, że jego rozwój w takim średnim tempie, który jest szacowany na mniej więcej 4,5-5%, zaowocuje tym, że do 2035 roku ten ruch praktycznie podwoi się w Europie. Dzisiaj w ciągu dnia mamy ponad 26 tysięcy operacji lotniczych, które przecinają europejskie niebo. Więc jakby jest konieczność tworzenia systemów i rozwiązań, które pozwolą na zachowanie konkurencyjności Europy w całości jako atrakcyjnego rynku i lidera jakby w tej części świata. Na tym slajdzie z kolei pokazane zostały prognozy i dynamika wzrostu do roku 2035 i tak jak Państwo widzicie, rzeczywiście ten średni wzrost oscyluje w tych granicach 4-5%. Rzeczywiście rok 2017 był znacznym wzrostem dynamiki, to na wprost slajd ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który pokazuje tą dynamikę już nieco niższą w kolejnych okresach. Natomiast jakby w tym dłuższym okresie ta średnia dynamika zagregowana jest na poziomie między 4,5 a 5%. Tak z kolei będzie wyglądał rynek według Boeinga i tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę na kierunki, w których ruch z Europy będzie, jak ruch z Europy będzie się rozkładał, czyli jakby ten ruch wewnątrzeuropejski nadal będzie stanowił pewnego rodzaju trzon, natomiast widzimy, że połączenia transatlantyckie będą stanowiły jeden z takich mocniejszych segmentów. Jak dodamy sobie Azję, Australazję i Bliski Wschód, tam nam tworzy się też kolejny mocny blok, zwłaszcza z opcjami, bardzo dogodnymi opcjami przez siatki, przez Bliski Wschód, więc ten udział będzie istotny. I co ciekawe, jak spojrzymy na spód tego slajdu, tutaj mamy z kolei prognozy dotyczące ruchu chociażby wewnątrz Europy, to może nie widać zbyt wyraźnie, ale tutaj mówimy, jak patrzycie Państwo na same proporcje, mówimy o podwojeniu rzeczywiście tego ruchu wewnątrz europejskiego. Podobnie jeśli chodzi o ruch na Bliski Wschód, tam mówimy praktycznie o potrojeniu tego ruchu, o prognozy, które podaje Boeing. Jakie wyzwania przed nami, bo to też ten element, o którym warto wspomnieć.
Globalne.
Tak, globalne, tak, ale one, te globalne przekładają się na wyzwania bezpośrednio dla nawet takiego portu jak lotnisko w Krakowie. Mówimy o Brexicie, który tak de facto powinien stać się w momencie, jakby realność Brexitu będzie odczuwalna najszybciej w awiacji, bo mówimy o marcu 2019 roku, kiedy tak de facto Wielka Brytania powinna wyjść z Unii Europejskiej. A co to oznacza? No, dla awiacji to oznacza, że mamy konieczność uzgadniania umów dwustronnych bądź podpisania jakiejkolwiek innej umowy horyzontalnej z Unią Europejską na poziomie Zjednoczonego Królestwa. Czy dojdzie do takiego podpisania? Tego nie wiemy. Natomiast jeżeli mówimy o marcu 2019 roku, czyli mówimy o sezonie lato 2019, to pamiętajmy, że ten okres wchodzi do sprzedaży już najpóźniej w lipcu bieżącego roku. Czyli tak de facto przewoźnicy, którzy będą sprzedawali połączenia pomiędzy Krakowem a Wielką Brytanią, nie będą mieli pewności co do tego, czy będą mogli operować w roku kolejnym na tych połączeniach. Oczywiście już bardzo głośno się mówi o tym, że będzie podpisane jakieś porozumienie horyzontalne, które będzie przedłużało, rolowało jakiś okres przejściowy i tak dalej, ale do czego zmierzam, że raz jeszcze podkreślę, że branża lotnicza najszybciej odczuje jakby konsekwencje związane z tym, czym może stać się Brexit. Tym bardziej, że już dzisiaj nawet wiemy, że są praktyki prowadzone przez wielu przewoźników, gdzie te połączenia, które czują, że mogą zostać w pewien sposób zaburzone przez brak regulacji w zakresie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, są obarczone gwiazdką i zapisami mówiącymi o zwrocie środków w momencie, gdy do takiego połączenia nie będzie mogło dojść ze względu właśnie tych formalno-prawnych. Ponadto wielu przewoźników też wybiega trochę naprzeciw temu, co może się stać i rejestruje swoją działalność w Unii Europejskiej po to, aby móc obsługiwać zwłaszcza segmenty rynku wewnętrznego, wewnątrzeuropejskiego. Takim przykładem może być chociażby linia EasyJet, która z Krakowa lata nie tylko i wyłącznie do Wielkiej Brytanii, ale obsługuje również połączenia do Lyonu, Genewy, Bazylei czy do Mediolanu poza Wielką Brytanią. I chcąc utrzymać możliwość operowania wewnątrz Europy, już zarejestrowała tak zwane swoje AOC, czyli taki certyfikat operacyjny w Austrii po to, aby te operacje mogły być dalej realizowane na poziomie europejskim. Tak jak powiedziałem, dalej pozostaje wyzwanie i trochę niewiadomo wokół tego, co będzie się działo z połączeniami na poziomie Unia Europejska, Wielka Brytania. W przypadku Krakowa mówimy o około 1,5 miliona pasażerów, którzy podróżują na tych połączeniach. Więc to spora część naszego rynku, ponad 20%, więc też staramy się na bieżąco monitorować tą sytuację, aby zbudować tutaj pewne alternatywne rozwiązania i wspierać przewoźników tylko i wyłącznie tam, gdzie jest to możliwe. Kolejne wyzwanie to wyzwanie, o którym tak w zasadzie wszyscy z Państwa, którzy tankują paliwo na co dzień, to mają jego świadomość, czyli ceny paliwa. Na tym slajdzie zostały zestawione przykładowe wartości zatankowania na dole Dreamlinera i koszt takiego zalania pod korek takiego samolotu i Airbusa 320, czyli mówimy tutaj o long-haulowym połączeniu versus połączenie wewnątrz Europy. W lewej części slajdu zostały pokazane wahania w ciągu ostatnich 18 miesięcy ceny paliwa lotniczego. Jak widzicie Państwo, jesteśmy jakby już po tym takim dołku, gdzie cena paliwa spadła poniżej 50 dolarów. Dzisiaj ona wychodzi znacząco powyżej 60-65. Utrzymuje się, że taka średnia cena w tym roku będzie większa około 22%. To istotna zmiana, tym bardziej, że według takich danych uśrednionych ajatowskich, czyli agencji, która zrzesza linie lotnicze, paliwo stanowi około 30% kosztów przewoźnika. Widzicie, te wartości są ogromne, więc jakby jakakolwiek zmiana w cenie paliwa będzie miała ogromny wpływ na rentowność połączenia, co za tym idzie, te połączenia, które są słabe, no będą mogły z siatek poszczególnych lotnisk znikać. Ponadto mówimy jeszcze o problemach, które podzieliłem sobie tutaj na tym slajdzie na zewnętrzne i wewnętrzne, ale te takie najbardziej spektakularne, które w ubiegłym roku się wydarzyły, to upadek linii lotniczej Monarch. Ona nie do końca była znana w Polsce, ale to taki typowo przewoźnik turystyczny, który woził w dużej mierze Brytyjczyków na czarterowe bądź indywidualne w czasy w basenie Morza Śródziemnego. Ta linia upadła. Kolejne linie lotnicze to Air Berlin, które operowały do Krakowa i to sytuacja, z którą my musieliśmy się zmierzyć, to ponad 100 tysięcy ludzi, którzy w ciągu roku korzystali z tego połączenia. Lwia część z tych podróżnych przesiadała się dalej do siatki połączeń, zwłaszcza tej transatlantyckiej z Berlina. Tym bardziej, że połączenie było oferowane 4 razy dziennie, więc ono rzeczywiście miało ogromne znaczenie dla nas. Pozostali dwaj przewoźnicy to Alitalia i Norwegian. Obaj funkcjonują w Europie. Norwegian lata do Krakowa i ma się w Krakowie bynajmniej bardzo dobrze. Alitalia latała, ale już nie lata do Krakowa. Jak Państwo wiecie, ma poważne problemy finansowe i tak de facto chyba wczoraj była decyzja rządu włoskiego, aby przedłużyć ofertę na zakup tej linii lotniczej do końca października. Ale no tam mówimy o gigantycznych stratach i trochę takim uporczywym poszukiwaniu inwestora. Z perspektywy kogoś, kto funkcjonuje w branży, oczywiście kibicujemy i staramy się, żeby tych upadków było jak najmniej, natomiast no, te elementy, które bardzo często linie lotnicze prowadzą na skraj właśnie takiego bankructwa, to przede wszystkim jakby niedostosowanie się do obecnych warunków rynkowych i to jakby niekoniecznie moja opinia, ale jeśli mówimy o linii Air Berlin na przykład, która z naszej perspektywy oferowała bardzo ciekawy produkt, natomiast jak branża mówi, no ten produkt nie był jakby jasno stargetowany, tak? Czyli nie było jasnego komunikatu, do kogo ten produkt był adresowany. To była tak zwana typowo hybrydowa linia, czyli ani to low cost, ani to klasyczna, tradycyjna linia lotnicza, zgubiła gdzieś tam swoją tożsamość i ciężko było jej konkurować z innymi graczami, którzy też agresywnie walczyli na rynku w Berlinie i Düsseldorfie. O paliwach wspominałem, o konkurencji też mówiłem, kryzys gospodarczy to też jest element, z którym się linie borykają albo go odczuwają bezpośrednio na swoich wpływach, bo jakby ruch lotniczy na wprost jest skorelowany z dynamiką wzrostu PKB. Przyjmuje się, że mniej więcej ruch lotniczy rośnie dwa razy szybciej niż dynamika PKB, więc jeżeli ta dynamika spada, to mówimy o jednak tym mniejszym przychodzie dysponowalnym, który może być przeznaczony właśnie na tego typu usługę, jak przelot lotniczy i korzystanie właśnie z siatek połączeń przewoźników. I przechodząc do kolejnego etapu prezentacji, to współpraca z miastem i regionem. Tutaj chciałem wskazać przykłady z prasy, z wywiadu z przedstawicielami branży, którzy wskazują właśnie to, o czym wspomniałem na samym początku, że budowanie świadomości u przewoźnika na temat atrakcyjności danego miasta i regionu jest tym elementem, który w znaczącym stopniu pomaga przewoźnikowi w podjęciu decyzji, bo tak jak to wielokrotnie podkreślaliśmy, pan prezes na samym początku powiedział, no, ten pasażer nie przylatuje do Krakowa po to, żeby zobaczyć lotnisko, tylko jednak jego celem jest miasto, jego atrakcyjność, region i to co może on zaoferować. Co istotne, przewoźnicy rzeczywiście pytają i na tym najbardziej zależy, to jest ten udział w ryzyku, tak, związanym z uruchamianiem nowego połączenia. Widzieliście Państwo koszty samego paliwa. Tutaj w tym artykule na wprost są podane wartości mówiące o tym, ile kosztuje uruchomienie nowej destynacji. Jeśli mówimy o long-haulowym połączeniu, mówimy tutaj o kwocie około 15 milionów euro. W przypadku short-haula jest to kwota, czyli takiego wewnątrzeuropejskiego połączenia, jest to kwota powiedzmy 10-krotnie niższa. Natomiast no, to dalej jakby wskazuje, że ta konieczność zaangażowania zasobów finansowych tych, którzy są również beneficjentami takiego rozwoju rynku, jest konieczna. Stąd też zarządzający, czyli lotnisko, posiada szereg narzędzi, którymi promuje i zachęca przewoźników do uruchamiania nowych połączeń. To chociażby jest cennik opłat lotniskowych, który w pierwszym okresie daje nawet 99% zniżkę. Jest to szereg zniżek związanych z rozwojem ruchu, zniżek wolumenowych, zniżek dla połączeń long-haulowych, a ponadto programy marketingowe, którymi wspólnie z przewoźnikami promujemy daną destynację. To narzędzie dosyć skuteczne w naszej ocenie, bo promujemy destynację zarówno w Krakowie, jak i po stronie docelowej. Więc jakby z perspektywy oczywiście państwa to być może nie do końca ma znaczenie promocja ruchu wylotowego z Krakowa, natomiast proszę mi wierzyć, że z perspektywy przewoźnika tym idealnym balansem jest rozłożenie tych proporcji pół na pół, po to, aby nie stać się zależnym tylko i wyłącznie od jednej strony rynku, więc stąd też być może widzieliście Państwo, w ubiegłym roku funkcjonowały reklamy wszystkich nowych kierunków, które były uruchamiane z Krakowa na tramwajach. To kampania, którą zrealizowaliśmy sami ze swoich środków przez blisko 5 miesięcy od czerwca do końca października. W zasadzie te tramwaje przemierzały ulice miast i powiem szczerze, że naprawdę efekt tej kampanii był bardzo pozytywnie odebrany przez rynek i nawet jak mamy potwierdzenia ze strony przewoźników, że rzeczywiście ta sprzedaż w tym okresie, gdzie te kampanie się pojawiały, bo tu były dwie odsłony tej kampanii, różne kierunki w poszczególnych odsłonach się pojawiały, tam rzeczywiście miało to wpływ na sprzedaż. To, o czym wspomniałem, czyli ten trójkąt, który jest tym elementem bardzo istotnym dla współpracy i dla budowania świadomości i wiedzy o mieście i regionie. I tutaj tą współpracę na bieżąco staramy się gdzieś wzmacniać, pielęgnować i poszerzać o kolejne projekty. i mamy ich kilka otwartych, powiem nawet w ten sposób, z miastem i z województwem, więc mam nadzieję, że to też przełoży się na szereg dodatkowych akcji promocyjnych. To slajd z wynikami ostatnich badań. Pan doktor jest z nami, więc pewnie mógłby tutaj coś więcej o nich powiedzieć, ale ja tylko je przywołuję w kontekście tego właśnie ruchu tych odwiedzających zagranicznych. Rzeczywiście mówimy o blisko 60% spośród tych turystów zagranicznych, odwiedzających, przepraszam, zagranicznych, którzy docierają samolotem do naszego miasta. Więc jak sobie przeliczyliśmy z kolei wydatki tychże turystów odwiedzających w regionie, to tak w zasadzie z tych 5 miliardów, to ci, którzy przylatują samolotem, stanowią 1/4 w tymże przychodzie generowanym z tych odwiedzin. Więc to potwierdza jakby znaczenie tejże współpracy i tego środka lokomocji, jakim jest samolot, dla również rozwoju turystyki w mieście. Jak wygląda nasza współpraca, bo też o tym elemencie chcieliśmy dzisiaj na tej komisji powiedzieć i pewnie tutaj pani dyrektor uzupełni moją wypowiedź, ale chciałem jedynie wskazać te elementy, które już się dzieją, czyli mówimy przede wszystkim o tak zwanym visitor center, które jest zlokalizowane na terenie terminala w okolicy wyjścia z sali przylotów. Mamy rzeczywiście wspólne stoisko, gdzie nasz pasażer po wylądowaniu może dowiedzieć się, w jaki sposób najsprawniej może dotrzeć do swojego miejsca noclegowego, może zweryfikować jeszcze te miejsca noclegowe, może wybrać jakiś pakiet z oferty turystycznej, ale to również inne obszary, jak chociażby badania rynku turystycznego, czy stady tury, czy press tripy, które wspólnie prowadzimy, i tutaj przykłady też wspólnych badań ankietowych, które są realizowane od czasu do czasu na terenie terminala. I ten slajd z kolei pokazujący profil pasażera, on jest bardzo spójny z tym, o czym była mowa na slajdzie z wynikami badań, czyli mówimy o 1,5 miliona turystów przylatujących do Krakowa, i to, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to kraj pochodzenia, tak? Czyli mówimy, że tutaj dalej dominuje rzeczywiście Wielka Brytania, natomiast zwróćcie Państwo uwagę, na trzecim miejscu są turyści pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy tylko i wyłącznie 2 rejsy w tygodniu.
Od
lipca na dodatek, natomiast tak wysoki odsetek stanowią ci turyści, co potwierdza jakby znaczenie, jak sądzę, tego typu właśnie turysty w mieście i regionie, więc on na pewno wymaga szczególnej opieki i analizy tego, w jaki sposób dociera do Krakowa, bo on nie dociera tylko i wyłącznie na rejsie bezpośrednio oferowanym przez LOT, ale również przez szereg hubów, przez które latamy.
Ale jak pan dyrektor może pokazać slajd, tylko tam w rogu specyfika krakowskiego lotniska, czyli ten ruch pomiędzy przylatującymi a odlatującymi w stosunku do innych regionalnych lotnisk, jest bardzo interesujący na korzyść Krakowa, że do nas ludzie chcą przyjeżdżać. To nie jest Katowice, no kojarzą się oczywiście z czarterami. Inna specyfika, inne uwarunkowania. To jest nasz największy atrybut, w cudzysłowie, posiadanie takiej siatki tego przyjeżdżającego, przylatującego pasażera.
Dokładnie. Znaczy, on na pewno pomaga w sytuacji, w której rzeczywiście większość tych pasażerów, którzy do nas przylatują, zazwyczaj ich siła nabywcza jest nieco większa, więc przewoźnik może ten bilet w nieco innej cenie oferować. Natomiast, tak jak też wspomniałem, że to oczywiście jest atutem i tym, co nas dzisiaj wyróżnia, natomiast w kontekście też pewnej mody i pewnych trendów na destynację, to też jest coś, co może w jakiejś perspektywie otwarcia kolejnych atrakcji turystycznych w innych miastach w regionie, może też się przełożyć jako nasza słabość, może stać się naszą słabością, bo ten ruch turystyczny będzie mu wtedy bardzo łatwo przenieść się do innego miasta, dlatego tym bardziej jakby tutaj dbałość miasta i regionu o poszerzanie tej oferty jest niezwykle cenna i tutaj raz jeszcze odwołując się do wyników badań pana doktora, można było pewnie jeszcze chwilę o tym porozmawiać, dlaczego ci turyści wracają i co oglądają i rzeczywiście co stanowi o atrakcyjności. Natomiast na tym slajdzie chciałbym się chwilę zatrzymać, bo tu mamy wskazane destynacje, gdzie mamy największy odsetek turystów zagranicznych na pokładzie tych samolotów, którzy docierają właśnie z tych destynacji. To są na pewno te kierunki, które wymagają największego zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy tej współpracy, bo rzeczywiście mówimy tutaj, jak widzicie Państwo, chociażby na samym końcu, tu nie ma znaczenia jakby układ, ale my mówimy o Chicago, które rzeczywiście ma największy odsetek tych ludzi na pokładzie, którzy deklarują cel podróży jako turystyczny, ale to również Norymberga, to również Wenecja czy Neapol, tak? Jakbyśmy do tej analizy dołożyli jeszcze średnie ceny, które są oferowane na tych połączeniach, to w wielu przypadkach okazuje się, że te ceny są bardzo niskie, a co oznacza, że rentowność przewoźnika zapewne na tych kierunkach jest bardzo słaba. Czyli innymi słowy, bez zaangażowania w promocję wszystkich zaangażowanych, którzy się powinni w to zaangażować, no jest duże ryzyko, że te połączenia mogą się bądź to nie rozwijać tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, kurczyć się, bądź w ostateczności zniknąć z siatki połączeń krakowskiego lotniska. To jakby te przykłady właśnie tych najbardziej wrażliwych, gdzie, tak jak wspomniałem, też już rozmawiamy właśnie i z miastem, i regionem co do tego, w jaki sposób można się zaangażować, żeby ta promocja w tych obszarach była na tyle silna, aby zabezpieczyć właśnie ten odpowiedni odsetek podróżnych, którzy będą skłonni właśnie skorzystać z bezpośrednich połączeń do Krakowa na tych destynacjach. Jeśli chodzi o takie przykłady już na wprost, które ostatnio zrealizowaliśmy wspólnie z miastem i regionem, to tutaj szczególne uznanie, a w zasadzie nawet takie wyróżnienie ze strony przewoźnika jet2.com dostaliśmy za zaangażowanie tutaj właśnie miasta, które udostępniło swoje materiały. Jeśli Państwo byście lecieli kiedyś linią jet2.com, to w folderze tej linii lotniczej jest naprawdę szereg takich materiałów promocyjnych, które pokazują właśnie atrakcyjność naszego miasta. To linia lotnicza typowo nastawiona na wywożenie mieszkańców Wielkiej Brytanii do atrakcyjnych miejsc, na tak zwane weekend breaki, więc tutaj ta współpraca rzeczywiście bardzo dobrze się układa i mogłaby być pewnego rodzaju wzorem, bo rzeczywiście przewoźnik też, mówię, bardzo, bardzo ciepło docenia to zaangażowanie. Podobnie tutaj, jeśli chodzi o spotkania z liniami lotniczymi Jan Air czy Fly Dubai, gdzie też wspólnie promowaliśmy to połączenie. To ostatnie, zwłaszcza, które wystartowało 8 kwietnia, miało, że tak powiem, trudny start, bo na pierwszych rejsach było dosłownie po kilka osób, natomiast dzisiaj to wypełnienie sięga już blisko 60%. Co istotne, przewoźnik oferuje codzienne rejsy do Dubaju z opcją przesiadki na kolejne połączenia z Dubaju, nie tylko w ramach siatki Fly Dubai, ale również linii lotniczej Emirates. Natomiast ta oferta tak czy inaczej jest bardzo masywna, bo tutaj mówimy o blisko 170 fotelach, które są dziennie oferowane w jedną stronę, tak? Czyli mówimy o ponad 300 fotelach w obie strony, więc to bardzo, bardzo, bardzo mocne oferowanie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że to wypełnienie już sięga poziomu właśnie tych blisko 60%. Współpraca jeszcze z Norymbergą, bo o tym chciałem też dwa zdania wspomnieć, to połączenie, które z kolei bardzo słabo performuje, i tam rzeczywiście nawet mieliśmy już ograniczenie ilości połączeń i wiem, że chyba nawet na koniec maja mamy takie planowane spotkanie też z przedstawicielami lotniska w Norymberdze i mieście Kraków również właśnie, żeby też porozmawiać na temat tego, w jaki sposób to połączenie można było nieco wzmocnić, aby ono zostało utrzymane w siatce bezpośrednich połączeń, bo też pamiętajmy, że niektóre z tych połączeń, tych słabszych, które były pokazane, to połączenia, które jeśli je lotnisko utraci, to będzie ogromna trudność, żeby je z powrotem odzyskać. Zwłaszcza jeśli są to połączenia oferowane przez liderów rynku, takich jak Ryanair czy EasyJet, bo wtedy jakby pozyskanie kogoś innego no jest tym bardziej trudne. Każdy podaje argument, że skoro im nie wyszło, no to nam na pewno nie wyjdzie, więc stąd jakby tutaj wszystkie ręce na pokład i musimy tutaj stanąć wręcz na głowie, żeby tych przewoźników utrzymać na tych właśnie kierunkach. I tutaj jeszcze chciałem wspomnieć na koniec, dosłownie na kilku slajdach, o możliwościach promocji wspólnych z przewoźnikami. To slajd, który pokazuje z jednej strony na tej osi mamy wielkość ruchu obsługiwaną przez danego przewoźnika. Jak Państwo zobaczycie, linie lotnicze Ryanair to ruch na poziomie ponad 120 milionów. W tym roku to będzie już wartość bliska 140 milionów. Owszem, ta dynamika, która jest z kolei na tej osi po prawej stronie, to dynamika na poziomie poniżej 20%, ale z takiej masy to nawet te 20% jest ogromnym wzrostem. Jak Państwo widzicie, to jest jakby też w naszej ocenie siła dotarcia do potencjalnych turystów odwiedzających, którzy mogliby dotrzeć do naszego miasta, dlatego wspólne działania w naszej ocenie, które podejmujemy my czy miasto, region z przewoźnikami, ma sens, bo jeśli mówimy o miliardzie odwiedzin w przeciągu miesiąca na stronie linii lotniczej Ryanair, no to jest jakiś element, który w naszej ocenie bezpośrednio przekłada się również na możliwość zakomunikowania takiego połączenia bezpośredniego do Krakowa. I tak jak jeszcze do niedawna my nawet jako zarządzający kwestionowaliśmy ten cały marketing elektroniczny, online'owy. Też ciekawi, jaka jest Państwa opinia, ale jakby coraz bardziej widzimy, że to jest jednak przyszłość, pozwala na bardzo precyzyjne targetowanie co do geolokalizacji, co do jakby profilu pasażera i przede wszystkim do bardzo szybkiej zmiany treści reklamy za relatywnie niewielkich nakładach możemy docierać do naprawdę ogromnych grup potencjalnych turystów. I jeszcze na koniec nasze działania promocyjne, to raz jeszcze slajd, który tak w zasadzie potwierdza, co Pan Prezes na samym początku powiedział, wszędzie gdzie jesteśmy, tam staramy się promować Kraków. I to przykład z jednej z gazet branżowych, gdzie jedna strona praktycznie właśnie jest poświęcona promocji Krakowa. Oczywiście jest też element lotniska, natomiast mówię, no, za każdym razem staramy się podkreślać te atuty miasta, dla których turyści i biznes, bo też pamiętajmy o tym, że cały czas dzisiaj się skupiam na turystach, ale dla mnie ten turysta to jest właśnie rozumiany, tak jak w badaniach pana doktora, to jest również ten turysta, dla którego celem przyjazdu jest biznes, tak? Dzisiaj też linia lotnicza mówi, że okej, no fajnie jest zapełnić samolot turystami, ale turysta jednak nie chce zapłacić sporo za ten bilet i kupuje go na pół roku przed przyjazdem, więc siłą rzeczy wykupuje go w najniższej taryfie, a ja, żeby zarobić, to potrzebuję właśnie tych, którzy będą kupowali ten bilet na samym końcu i będą nieco więcej za niego płacić, więc stąd też mówię, te elementy w naszym przekazie takim typowo biznesowym do rynku opierają się nie tylko i wyłącznie na tych walorach turystycznych miasta, ale również na tym potencjale biznesowym Krakowa i regionu, który jest już bardzo bogaty i bardzo atrakcyjny dla potencjalnych nowych przewoźników. Tym bardziej, że zawsze też traktujemy nowe połączenie czy rozwój połączenia jako pewnego rodzaju inwestycje, bo jeśli spojrzelibyśmy na to w kontekście miejsc pracy generowanych przez przez milion pasażerów, którzy korzystają z lotniska, a mówimy tutaj o 1000 miejsc pracy bezpośrednio na lotnisku i nazwijmy to wokoło, uwzględniając tak zwane zatrudnienie indukowane na poziomie 6-7 tysięcy, to mówimy o naprawdę już sporych zakładach pracy, które zatrudniają tego typu ilości pracowników. I to te działania, które są przez nas prowadzone, czyli bezpośrednio konferencje branżowe, w których uczestniczymy, RUTS to klasyczny model spotkań tak zwanych one-to-one, face-to-face, gdzie bezpośrednio z przewoźnikami ustalamy właśnie te warunki handlowe funkcjonowania w Krakowie, czy też od niedawna kolejne dwa wydarzenia to Connect i Airlines Total Networking odbywające się w Londynie. I dosłownie na sam koniec przykład tych kampanii, które my właśnie w ramach programu promocji zrealizowaliśmy z przewoźnikami, wykorzystując różne media będące w ich dyspozycji. Tyle w dużym skrócie z naszej strony. Trochę traktuję to jako otwarcie do dyskusji i oczywiście jeśli pani dyrektor chciałaby coś uzupełnić, bo ja wielokrotnie dotykałem tych obszarów, gdzie ta współpraca ma miejsce, to zakładam, panie przewodniczący, że pewnie jest to ten moment. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, w zasadzie pan dyrektor opowiedział bardzo skrupulatnie o naszej faktycznie żywej i częstej współpracy. Ja bym jeszcze uzupełniła o jeden obszar, a mianowicie o kontekście właśnie turysty biznesowego. W kontekście turysty biznesowego tutaj bardzo się dobrze współpracuje się nam z portem lotniczym w zakresie obsługi. Jest szereg przedsięwzięć w kontekście na przykład wizyt planistycznych na takim wysokim szczeblu, gdzie tutaj port współpracuje z nami. Jest również kwestia związana z tak zwanymi welcome desk, czyli w przypadku dużych konferencji i kongresów, gdzie miasto uczestniczy w przygotowaniu oferty i wsparciu, bo muszę powiedzieć, że każdy duży kongres na całym świecie, jeżeli dane miasto się o niego stara, to musi być jakby oficjalna wola włodarzy miasta, więc przy takich prestiżowych wydarzeniach organizujemy takie punkty informacyjno powitalne dla naszych gości. Tutaj też razem z Portem współpracujemy. Jeden obszar, o którym pan dyrektor nie wspomniał, a mianowicie nasza taka współpraca w zakresie promocji wizerunkowej, ponieważ w prestiżowych lokalizacjach, tutaj w porcie lotniczym, takich, gdzie bezpośrednio odbywa się ruch pasażerów, zostały również przez województwo, ale tutaj mówię o mieście, już w ubiegłym roku zainicjowano działania wielkoformatowych, wizerunkowych, nawet to trudno powiedzieć reklam, bo to są na przykład wielkoformatowe zdjęcie najpiękniejszych miejsc w Krakowie, w regionie, cała kampania poświęcona Wyspiańskiemu i to bardzo też z drugiej strony również uzupełnia wystrój lotniska. Więc promujemy wspólnie to, co jest faktycznie najlepsze i co jest też motywem przewodnim promocji. W ubiegłym roku rocznica Wyspiańskiego to była taka inspiracja, żeby takie działania poddać. Także jeszcze wracając do Flight Dubai, bardzo był dobry zwrot medialny, jeżeli chodzi o pobyt dziennikarzy, którzy tutaj przylecieli inauguracyjnym lotem. Przy okazji też jakby to połączenie troszeczkę tak na marginesie powiem zaktywizowało nasze siły dyplomatyczne właśnie w Arabii Saudyjskiej. Pan ambasador Polski tutaj osobiście uczestniczył w tej wizycie i już mamy odzew ze strony właśnie konsularnej, konkretnie zdobywają w zakresie podróży studyjnej dla blogerów kulinarnych z tamtego kraju, co jest taką trochę nowinką i media społecznościowe również tam się ostro zaczynają przebijać, ale również nasz Wydział Rozwoju będzie najprawdopodobniej, jeżeli ta misja zostanie zorganizowana, uczestniczył w przyjęciu grupy takiej bardzo opiniotwórczej, zainteresowanej wysokimi technologiami i współpracą w zakresie wysokich technologii w Krakowie. Jest jeszcze właśnie jeden obszar, w którym tutaj współpracujemy razem z krakowskim biurem festiwalowym. Państwo zapewne słyszeli o takiej inicjatywie Kraków Network. Nawet jedno z posiedzeń właśnie Kraków Network nie tak dawno tutaj na lotnisku się odbyło, żółwiłem pewnie na koinder grupy Future Lab, żeby coś więcej powiedzieć. W miarę naszych możliwości finansowych i formalnych staramy się tutaj jak najefektywniej pracować.
Dziękuję bardzo. Tak jak myślę, że poproszę o dyskusję. Czy są jakieś
pytania? Proszę bardzo, ja, bo jesteśmy w ogóle na początku, nie powiedzieli, gdzie jesteśmy.
Czy powiedziałem na początku, jeszcze w recepcji także.
Dla tych, co się spóźnili, jest w sali publiku, ten klient biznesowy najczęściej z niego korzysta, więc natomiast są też klienci. Jest tu też element i prezydenckiego saloniku, i głowy państw, tak jak na przykład było ostatnio Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc mamy tutaj do czynienia z klientem, który życzy sobie zachować pewną czasem anonimowość, pewną inną jakość obsługi, więc tutaj mamy tego klienta. Natomiast pan dyrektor powiedziała o wyższych technologiach i o wymianie pewnej z Dubajem. Nawet widzicie się Państwo, może nie krakowski był ostatni temat między Dubajem a Krakowem, ale ostatnia dyskusja była o parkach rozrywki, ponieważ w Dubaju jest największy ten roller coaster i w Zatorze się buduje najlepszy. Ostatnia dyskusja była, który jest lepszy, który jest większy i który jest lepszy, ponieważ Zator zaczął konkurować z Dubajem i nowe nomen, konstruktorzy czy elementy, które są wykorzystywane tak poza protokołem, czy rozwiązania, które są w Zatorze, są nie wiem, czy nie lepsze, ale w tych samych jakby obszarach ludzkich, jeśli chodzi o konstruktorów i o pewne rozwiązania się kształtujemy. Więc no, Polska naprawdę pod względem, mówię, nawet z Dubajem ostatnio była dyskusja o parkach rozrywki, więc tutaj. Natomiast jeszcze ja powinienem Państwu powiedzieć, pan rektor powiedział o zagrożeniach, czy o problemach, czy o kwestiach, które nas poruszają. Nowa droga startowa, to jest jakby leitmotiv. Bardzo często, kiedy Państwo możecie posłuchać tematu nowej drogi startowej. My jesteśmy obecnie na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. Sami wiecie Państwo, że decyzja środowiskowa w tym kraju jest już najtrudniejsza, jak najdłużej ciągnąca się, ponieważ każdy może uczestniczyć w procesie jej uzyskiwania. Stanowisko zawierzone jest Państwu znane. Przypuszczam, że dostajecie na skrzynki mailowe różne informacje o drodze startowej, że da się ją wyremontować, że zrobiono to w Gdańsku, zrobiono to w Wilnie, zrobiono to na innych. Wiemy nawet, że w prasie medialnej tutaj krakowskiej ukazały się takie informacje. Wydaje się, że lotnisko i lotnisko. Natomiast u nas drogę startową budowano w 50 roku beton. Potem w 95 roku nałożono kolejną warstwę betonu. Lotnisko w Gdańsku jest asfaltobeton, więc wystarczy sfrezować i niech krystalizuje, ale da się to zrobić po prostu w krótkim okresie czasu, za późno wite. Lotnisko w Wilnie także ma inną specyfikację, inny zakres prac. Nie da się porównać. My musimy na długość 2,5 km, szerokość plus szerokość, wszystko po prostu wyskukać i wywieźć. Dlatego się nie da. Na porównania lotnisko, które my musimy praktycznie zbudować nowy pas. Na porównania Katowice, które mają nowy pas zbudowany, ich proces budowany, czyli sam proces budowany trwał 873 dni.
Gdzie mieli ziemię tylko i wyłącznie do wybrania, a nie kucie betonu i wyłożenie podkładów. Tak?
Plus, no my musimy też pamiętać, tutaj też zawsze to przypominam, że my jesteśmy lotniskiem wojskowym współużytkowanym przez lotnisko cywilne. My nie możemy nie dostaniemy spodejmowane zamknięcie lotniska. Oczywiście, że można mówić o różnych rozwiązaniach strategicznych, ale wiecie Państwo, że ósma baza jest nie tylko ważna z punktu widzenia obronności Polski, ale także i kwestie NATO wchodzą tutaj i kwestie ratowania życia. Nie możemy zamknąć, a przy naszej anomalii, bo widzimy, nawet jak będziecie Państwo oglądać płytę postojową, którą zamontujemy, no, widzimy je, jak było, mamy doświadczenia z dróg kołowania. Klimat polski jest, jaki jest. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakość pracy była no, zagrażająca bezpieczeństwu. Podstawą jest, i oczywiście, że dyskusja o tym pasie jest, szczególnie to było widać, czy widać to w Zabierzowie, czy w Liszkach. Tutaj możemy tylko prosić Państwa, że zdajemy sobie sprawę, że różne informacje docierają z nami. Gdyby się dało, oczywiście, że się da wyremontować ten pas, ale tu mówimy o zamknięciu lotniska na rok. Przy tym tempie zmian cywilizacyjnych, tutaj nigdy nie używam jakichś słów strasznych, ale ani lotnisko w Katowicach, ani lotnisko w Rzeszowie nie będą miały litości, jeśli chodzi o przejęcie klientów po prostu. My wypadniemy z rynku na lata, które są nie do odbudowania.
Tak. Tym bardziej, że pamiętajmy jeszcze, że tak de facto nie mówimy tu o sytuacji tylko i wyłącznie takiej, że to ten sam turysta po prostu przyjedzie sobie z Rzeszowa, przyjedzie sobie z Katowic. Nie, po prostu on poleci gdzie indziej. Więc nie mówimy o sytuacji, w której jednak wielu z tych turystów decyduje się na przylot do Krakowa, bo właśnie to jest ten weekend break, że on wie, że ląduje 20-30 minut od centrum Starego Miasta i on też jakby szukając nawet, bo to też jest taka czysto prozaiczna kwestia, on nie szuka Katowic, tak, jeżeli on sprawdza połączenia, on nie szuka Rzeszowa, tak, choćby nie wiadomo, jak komfortowy transfer był oferowany między lotniskiem. On szuka miasta, które gdzieś zobaczył i spodobało mu się i stwierdził, że tam chce spędzić, bo tam jest, nie wiem, świetna dyskoteka albo jest rekomendowana restauracja czy wystawa, którą chce zobaczyć. Tak? Więc on nie będzie naprawdę do nas trafiał, poza oczywiście jakimiś elementami już. A trzeci element jeszcze, panie prezesie, w tym układzie, no, ani lotnisko w Rzeszowie, ani lotnisko w Katowicach nie jest w stanie przyjąć 6 milionów pasażerów, po prostu, fizycznie. Więc z tego ruchu siłą rzeczy, nawet gdyby się tak stało, gdyby wszyscy się zaczęli latać z Rzeszowa, to nie będzie, po prostu.
Ktoś odbije aktywnie cały region, nie mówiąc o rynku pracy. I naprawdę, no, przypuszczam, że Państwo macie różne informacje, bo widzimy, co się dzieje na mailach. Właściwie nie ma już instytucji, które się nie tłumaczyliśmy, tak bym to określił, łącznie z duchownymi, bo druga strona napisała wszędzie do wszystkich możliwych instytucji.
Papierze jeszcze.
No nie
powiedziałbym. Sprawy słowy już pisane.
Nie powiedziałbym, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że jest to temat społeczny, bardzo trudny, ale po prostu niezbędny dla realizacji. Gdyby się dało zamknąć, to byśmy zamknęli. Gdańsk zamknął tylko na weekend lotnisko. To polegało, że oni, jeśli dobrze pamiętam, ileś centymetrów zrezowali, położyli nową warstwę. Takie operacje wcześniej oczywiście inne rzeczy przygotowane. Oni nie musieli wygrywać tego, co jest pod spodem. A my po prostu, jeśli mówimy o wygraniu ponad metr tego, co jest pod spodem, to poza protokołem, my też nie wiemy wszystkiego, co tam znajdziemy. Mogą być na każdej budowie, czy jakieś archeologiczne rzeczy, czy powojenne rzeczy, no trudno powiedzieć, co tam znajdziemy, więc rozkopanie tego to jest no rok. Trudno powiedzieć, co byśmy tam mogli znaleźć, tak. No, przypuszczamy, że nic, ale no, trzeba zakładać. Dlatego no, słyszymy, co się dzieje wokół, więc nie wiem. Gdyby się dało, przedstawić dwa racjonalne warunki, znaczy warianty. Ustawa mówi, bo też jest dyskusja, ustawa mówi bardzo wyraźnie, należy to przedstawić wariant proponowany, wariant alternatywny i wariant najlepszy dla środowiska. My tu nie mamy wielkich możliwości ruszania tym nowym pasem startowym, ponieważ to musi być dostosowane do róży wiatrów i do wszystkich, do okoliczności, w jakich się tu znajdujemy. I my, zgodnie z przepisami, wariant proponowany jest wariant północny, odchylony 4 stopnie 4,7 od dzisiejszego funkcjonującego, wariant centralny alternatywny po 17, najkorzystniejsze środowisko, tak nam wyszło ze wszystkich analiz, jest wariant północny, czyli wariant wynoszący 4 stopnie. Możecie Państwo słyszeć o dyskusji że wariant środowiskowy południowy, czyli w Koleżynie byłby strona Zabierzowa proponuje, ale nikt nie patrzy, że on leci na sam centrum Krakowa, a sam wykup nieruchomości to praktycznie drugie lotnisko trzeba postawić. Przypuszczalnie, to z takich nie tylko operacyjnych rzeczy, bo każdy samolot ma jakiś czas operowania, ale na przykład ze straż pożarna. Określony do określonego zdarzenia, w określonych sekundach, czy 120, czy 180, czy musi znaleźć pojazd pożarniczy w każdym miejscu na lotnisku, więc to wszystko jest jakiś element zbudowany jest w określonych przepisach, tak jak zawsze. Jedyne, co możemy prosić jeszcze tylko do tutaj, jeśli można dyskutować, za to bardzo dziękujemy, bo wiemy, że się proceduje droga wojewódzka, ale wszystkie rozwiązania, które spowodują, że ten krwiobieg wokół lotniska będzie funkcjonował, będą jak najbardziej korzystne, ponieważ my zakładamy, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, nawet przy centralnym porcie lotniczym, bo plan generalny został przyjęty przez krakowskie lotnisko, przez wszystkie władze krakowskie lotniska, także przez gminę Kraków, która widziała w tym, już po decyzji o ogłoszeniu centralnego portu lotniczego i uwzględniając centralny port lotniczy, krakowskie lotnisko w 1936 roku obsłuży 12 milionów pasażerów. Krakowski centralny port lotniczy nie ma wpływu na krakowskie lotnisko, bo Krakowa ludzie chcą przyjeżdżać, tylko muszą mieć ten pas, żeby wylądować w stacji. Tutaj jeszcze pewnie sam to poruszę, żeby Państwo też, wiem, że to do nas wpłynęła i też do innych instytucji wpłynęła rezolucja Państwa w zakresie Turkisza i Istanbulu. Tak jak Pan Dyrektor określił, ewentualny Brexit może spowodować, że bilateralne umowy będą pomiędzy Wielką Brytanią i poszczególnymi państwami. Taka umowa jest pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Turcją i wyłącznie dwóch przewoźników, Turki i Airlines i GOT decydują o tym, jak się kształtuje lot. Znaczy relacja lotnicza pomiędzy tymi dwoma państwami. Tutaj my samodzielnie, nawet z pomocą państwa, nie zrobimy nic bez uzgodnień pomiędzy rządami polskimi, no przewoźnikami, bo to reprezentuje od nich rządy polskie, przewoźnicy, jak z stronami są dyskusje. Ta rozmowa toczy się między Turkiszem a lotem. Przypuszczam, że bez ustaleń między tymi dwoma stronami nie dostaniemy żadnej odpowiedzi z lotu, jeśli chodzi o tę rezolucję.
To jeżeli ja mogę dopytać w tym miejscu, akurat sam tą rezolucję pisałem. Rozumiem, to była rezolucja nie do państwa, tylko to była
nie,
rezolucja
do mówimy, że czekamy, tak, my czekamy
na... Ale rozumiem, że państwo nie mielibyście nic przeciwko, gdyby decyzja władz centralnych była taka, żeby tutaj...
Wręcz przeciwnie. Interesuje każdy przewoźnik, natomiast no, mówię, tu regulują przepisy wewnętrzne, zewnętrzne, tak, pomiędzy tymi dwoma państwami. Bez odpowiedzi ze strony Turkisza i Lotu nie
jesteśmy. To jest też, pewnie państwo gdzieś czytaliście, bo też się z tym spotkał, że jest tam wielokroć lot wskazywany jako ten, który hamuje, natomiast wydaje mi się, że to nie jest tak do końca, bo to obydwoje się tam ograniczają, bo z jednej strony Turkisz chciałby latać więcej do Warszawy, lot chciałby latać więcej do Stambułu, więc każdy z nich musiałby zrobić w którąś stronę ustępstwo. Jeżeli by z kolei zmienił to, do czego też dążyły władze lotnicze, czyli Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli do zmiany umowy, które jest bodajże z 1964 roku, która by właśnie dawała jakieś szersze możliwości co do indywidualnego negocjowania warunków wejścia na nowe rynki. To z kolei Turkisz nie chce takiej umowy podpisać, bo wtedy byłby to precedens dla pozostałych państw Unii Europejskiej i musiałby otworzyć się na innych przewoźników, a takiej konkurencji nie chce. Także to nie jest jednoznaczny komunikat, na przykład, tak?
Buduje się w Istambule nowe lotnisko potężne, więc Turkisz chce po prostu mieć...
Natomiast też trochę jakby wsłuchując się w genezę rezolucji, to mam wrażenie, że zależało Państwu też na zwróceniu uwagi właśnie na ten ruch do Azji i na Bliski Wschód, który który mógłby dogodnie przez hub w Stambule przesiadać się, to pragnę podkreślić, że ta oferta dzisiaj w Dubaju, mam wrażenie, że jest w dużej mierze
komplementarna. To jest to, co mogliśmy zrobić samodzielnie.
Tak, i zarazem już nie wymusza na naszym pasażerze zwanego backtrackingu, czyli lotu do Monachium, do Warszawy, po to, żeby polecieć na wschód. Więc te możliwości na pewno są.
No to dzięki otwarciu Flydubaja z Krakowa można jedną przesiadką prawie do 100, prawie do 100 nowych miejsc jedną przesiadką polecieć. To było dokładnie 67, jeśli nie pamiętam, 39, ale prawie 100 nowych jedną przesiadką, które dzięki Dubajowi się otwarły.
To jest to, prawda?
No, jest to zdecydowanie już na pewno część.
Tutaj współpraca mi do Mirce. W każdym razie na poziomie pytania, może ktoś jeszcze przeszy się. Tutaj patrząc jeszcze, bo pan przeżył, ja tak pozwolę sobie, że pan gdzieś tam uciekło po Chicago w Lidzie, ale bardzo ci dziękuję, bo w każdym roku dzięki Państwa, także jak nie jestem tak, bo odbyła się misja gospodarcza do tego Chicago. A odzwierciedleniem roli, jaką przywiązywała też strona amerykańska, było to, że miesiąc temu przyleciała tu podobna delegacja z Illinois, znaczy z gubernatora Illinois, którzy podkreślali relacje, byli zakłóceni Krakowem i Małopolską, natomiast podkreślali relacje Kraków i Małopolską, to nie tylko Motorola, ale biznesowo i patriotycznie poprzez to stulecie, to też było podkreślane bardzo. Natomiast efektem między innymi tych naszych współpracy czy bytności tej środowisku transatlantyckim jest to, że Krakowski Lotnictwo jest przyłączone do akcji, która jest prowadzona, zainicjowana przez LOT, ale już różne organizacje się do tego się przyłączyły, która promuje kwestię zniesienia wiz. Jeśli do 30 września, czyli do roku budżetowego, który jest w Ameryce, uzyskalibyśmy wskaźnik poniżej 3% odmów, dzisiaj jesteśmy na poziomie 5,9%, no to wtedy wchodzimy do programu bezwizowego. Ale tam nie to tylko zależy od nas. Przeprowadziliśmy także też wizytę z panem prezesem Czarskim Zakopanym, bo dla zrozumienia, na jeden odmowny ruch musimy uzyskać 19 pozytywnych. No, Zakopane przede wszystkim prosiliśmy, żeby ci, co wiedzą, że nie uzyskają, żeby nie kombinowali, że to też nie jest jakiś demon ten konsulat amerykański, że to jakoś tam, tylko to jest po prostu ludzka, ale wystarczy nie kombinować, jak to młodzież mówi, nie ściemniać. I po prostu należy położyć kawę na ławę i oni wtedy właśnie rozmawiają. Natomiast to od nas zależy, czy to się zrealizuje, czy nie.
Mam jedno pytanie, niestety precyzyjnie nie zadam, ale wiem, że na spotkaniu komisji, na którym była branża turystyczna, autokarowa i busy transport, był jakiś postulat zgłaszany w zakresie właśnie komunikacji. Nie pamiętam o co.
Ja się mogę do tego
odnieść.
To najlepiej od nas ze strony Krakowskiej Izby Turystyki to Rafał Marek.
Wczoraj był pan Rafał Marek, który wraz z przedstawicielami przewoźników, którzy funkcjonują na lotnisku. Generalnie powiem tak, chcemy ucywilizować po prostu trochę tą sytuację, która ma miejsce. Rzeczywiście zostały wypowiedziane umowy 5 operatorom, którzy funkcjonowali na parkingu wielopoziomowym. Zostały im zaoferowane inne lokalizacje i siłą rzeczy inne koszty związane z tym funkcjonowaniem. Natomiast wydaje się, że wczoraj osiągnęliśmy pewien kompromis. Ten kompromis polega na tym, że wracamy do tych lokalizacji pierwotnej, bo im rzeczywiście zależało na parkingu wielopoziomowym i na przejściu przez kładkę do terminala, żeby ten pasażer rzeczywiście miał komfort wyjścia z przylotu na górę i bezpośrednio do auta, więc to byłoby utrzymane. Nadal pozostaje kwestia trochę otwarta, ale mam wrażenie, że też tam jakieś światło w tunelu było. co do nawet już nie kosztu, bo wydaje się, że ten koszt był do zaakceptowania, natomiast jakby samego sposobu rozliczeń ilości kart przepisywanych do danego miejsca postojowego. Bezpośrednio za to odpowiada nasza spółka córka, która jest zarządzającym infrastrukturą obu parkingów i wewnętrznego układu komunikacyjnego. Natomiast, żebyśmy też mieli jasność, to nie zamyka jakby tematu wszystkich, jak to zresztą wczoraj GIT określił, tak zwanych błotnistych parkingów, czyli wszystkich pojedynczych przedsiębiorców, którzy gdzieś tam parkują w rowie i po czym tutaj podjeżdżają i zabierają klienta. No powiem tak, no, taki, a nie inny układ komunikacyjny mamy, jego drążność jest ograniczona. Wprowadziliśmy zasady, które pozwalają na wjazd, w zasadzie na wjazd, nie dłuższy pojedynczy wjazd na układ komunikacyjny bez opłat, trwający nie dłużej niż 10 minut. I takich wjazdów można teoretycznie mieć nieskończoną ilością budowy pod warunkiem, że nie przekroczy ich suma 40 minut, a pojedynczy nie będzie trwał dłużej niż 10. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś przyjeżdża i odbiera kogoś na ustaloną godzinę, to taki wjazd, odebranie osoby i wyjazd trwa między 3 a 4 minuty, więc tych wjazdów mógłby dokonać 10, powiedzmy, w ciągu doby. No mało kto naszej wiedzy i analizy, nawet taksówkarze, którzy nie zrzeszeni, czy w jakiejkolwiek innej formie uberowo i taksowej działający, to jeśli mają 4-5 kursów dziennie na lotnisko, to jest rzeczywiście już dobry dzień dla nich, tak? Natomiast, no mówię, jeśli ktoś prowadzi działalność typowo nastawioną na odbieranie pasażerów z lotniska, no to niestety musi się trochę podzielić z nami tym przychodem, no, mówię wprost, tak? I stąd oferujemy, i owszem, miejsce, decydujemy to, dajemy możliwość rozliczenia wtedy raz w miesiącu, a nie płacenia każdorazowo w szafie tam z klientem za plecami, gonieniem gdzieś tam po parkingu. No tylko mówię, wiąże się to z jakimś dodatkowym kosztem dla tego przedsiębiorcy.
Jeśli chodzi o błotniste parkingi, tu jest jeszcze jedna rzecz, która chyba jeszcze nie wypłynęła. Są zewnętrzne parkingi, na których ludzie przyjeżdżają, zostawiają samochód na czas pobytu za granicą, a właściciel parkingu przewozi tych ludzi na lotnisko. Wtedy na pewno będzie więcej niż 10 lat.
Zgadza się.
To jest.
Ale to są też przedsiębiorcy, którzy z nami bezpośrednio jakby rozmawiają i na to są jakieś rozwiązania, które jakby z nimi uzgadniamy na poziomie zatoki busowej i tak dalej, ale tutaj mówimy o bardzo krótkim pobycie.
A, to jest podjazd. Podjeżdża, wysadza, tak samo jak wraca.
Po przylocie nie dzwonią, on podjeżdża, zabiera.
To jest pasaż, czy to jest partner do rozmowy, który też wie, że na tym zarabia i nie blokuje innych, którzy mieliśmy też przypadki po prostu, no, kiedy normalnie pasażer do przyjeżdża na to wspomniane miejsce. Musimy się znaleźć w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Natomiast plan generalny, który zakłada rozbudowę krakowskiego lotniska, także uwzględnia, no, jeśli oczywiście drogi dojazdowe będą rozwiązane, czyli kwestia przewidzenia drogi wojewódzkiej czy praca Balicka, no także zmiany na naszym układzie wewnętrznym komunikacyjnym, dostosowanie do tego, co będzie.
Jest pytanie, bo jest taka praktyka czasami, że w momencie, kiedy się wykupuje połączenie lotnicze, może być połączone łącznie z transferem z domu na lotnisko i z lotniska do domu, połączone jak dwie usługi, przelot i transfer. Na tyle jest to istotne, że w tym momencie nie trzeba się bawić zamawianiem taksówki, bo taksówka będzie taka, która nie będzie miała możliwości, jak pojechać na lotnisko, nie zrobi pięciu kółek olimpijskich w drodze z lotniska do hotelu i przy okazji bagaż się zmieści do jednego samochodu, ludzie szczególnie, jeśli wiadomo, i schodząc z domu od razu wsiadam do połączenia, które będzie większym problemem. Tak idzie, bo też wiadomo, w jakim okresie czasu jest, czy to jest szczyt połączeń, czy odpowiednie wyprzedzenie. Bo taksówkarz się pojawia, niech się łapie to, że pan musi na lotnisku być. Chyba, że będę przekraczał wszystkie przepisy, no ale wtedy pan 500 przodem, to ja jeszcze biorę punkty na siebie. Czyli ta rzecz, którą warto by było przemyśleć, jako aferta, aferta biznes, bo mówię, sygnalizowali się, wydaje mi się, bardzo rozsądne. Szczególnie, że dla ludzi podróżujących biznesowo,
no to fajna sprawa.
Ci powiem tak, temat na pewno ciekawy i warto do przeanalizowania teraz. Proszę wybaczyć, że trochę go zimnej wody wyleję na głowę, ale to jest tak, że
znakowanie bagażu.
Nawet nie, że znakowanie bagażu, ale święty twierdzi, że gro ludzi, którzy podróżuje z bagażem podręcznym i ma walizkę za 4000 zł, nie będzie sobie radziła, przeciwnie, będzie miała potworne pretensje z tego tytułu, że jakaś naklejka się pojawia na jego bagażu. Ale tutaj jak podkreślam raz jeszcze...
Ale
jeszcze lepiej.
Ale można dać przywieszkę.
Przywieszkę, dlatego mówimy bardziej...
Tak.
Ale trzeba znaleźć...
Przywieszki są przecież, nie? Przywieszki są.
No przecież są.
Natomiast jeszcze mam do sklepy.
Znaczy w 2016 roku nałożyło się kilka rzeczy. To było tak, Rusy Europejskie Traktory, co naprawdę branżowo było ciekawym bardzo wydarzeniem, zauważalnym i wspominanym, bo nawet jak byliśmy tydzień temu, znaczy miesiąc temu, na kolejnych w 2018, więc pamiętają o tym, co było w Krakowie, bo to w Krakowie. Odbywały się inne na moment Bilbao, które wydaje się na wszystkim, że po prostu jest słoneczna pogoda, tam jest 200 dni deszczowy i też wspominano, że w Krakowie też padało. Ja mogę to powiedzieć tak, nie widzimy to po ilości, tam, jak Państwo wiedzą, to jest 3 dni, kiedy jest 200 stolików ustawionych, po jednej stronie siedzi przewoźnik, po drugiej stronie siedzi lotnisko. I po prostu tam się zaprasza. Jedna strona zaprasza. Patrząc na inne lotniska i na kalendarz naszych spotkań, jakie myśmy mieli, czy mamy, czy to są światowe, czy to są europejskie, musimy twierdzić, że zainteresowanie Krakowem jest duże,
w stosunku do innych lotnisk, tak delikatnie mówiąc. I w 2014 roku, kiedy skumulowały się Rutsy w Krakowie, nie da się ukryć, czy 16, nie da się ukryć, że Światowe Dni Młodzieży, rozbudowa terminala, czy drugi i trzeci etap, kiedy nam pozwoliło pewne możliwości zwiększyć, no to dało efekt w 2017 roku, no zwiększenie 2 891 tysięcy i też widzimy po prostu w tym roku o wzroście zainteresowania. Natomiast nie da się ukryć, że na tych rusach my mówimy o naszych rozwiązaniach, o naszym terminalu, etc. Natomiast Kraków jest magią w tym życiu. To nie da się ukryć.
Natomiast właśnie jeszcze jak uzupełniając to, co pan prezes powiedział, to dla nas jakby liczby mówią za siebie, to 2017, 28 nowych połączeń, 2018, 10 nowych połączeń, 2017.
Ale liczba zbieżność wrócił na przykład z tym zwiększeniem?
Tak, pan profesor powiedział, ciężko jest jednoznacznie zidentyfikować przyczynę tego wzrostu, bo prawda jest też taka, że gdyby wrócy odbyły się w okresie, gdy cena paliwa szybuje w górę, to śmiem twierdzić, że ten efekt byłby słabszy, tak? Natomiast ten efekt rutsów, on trochę jak z dniami, jak ze Światowymi Dniami Młodzieży, on niekoniecznie musi być odczuwalny za rok czy za dwa, bo to celem, co było celem zorganizowania rutsów w Krakowie? No, odczarowanie trochę w oczach tych, którzy po stronie przewoźników lotniczych decydują o kształcie siatek połączeń, tego, że my jesteśmy jeszcze krajem, gdzie tam niedźwiedź biały z lodówki wychodzi i nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Tak? Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy cywilizowanym, prężnie, dynamicznie, nowoczesnym, rozwijającym się miastem, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością, gdzie miasto tętni życiem. I ten efekt udało się osiągnąć, bo właśnie to, co prezes mówi, że gdzieś cały czas ten duch powiedzmy tego wydarzenia gdzieś funkcjonuje, więc jesteśmy w świadomości. Dzisiaj w mojej ocenie w wielu przypadkach się to przełożyło na nowe projekty, które są realizowane i które będą realizowane również w kolejnych okresach, więc to nie jest jakby, raz jeszcze podkreślę, tak bardzo jednoznaczne przełożenie, że można było powiedzieć, że tak, te 28 do 26 jest z Rutsów, a tam, nie wiem, dwa są spoza, tak, więc takiej analizy nie mamy, która by aż do tego stopnia potwierdzała to wydarzenie, ale mówię, no...
Ale to w związku z tym, gdzie się Państwo starać o podobną
imprezę? Trudno, patrząc na listę kandydatów, poprzedni RUS w Warszawie odbył się w 2001, to była bardzo za 15 lat. Patrząc, że Hamburg w przyszłym roku, inne miasta, które chcą na przestrzeni siatki europejskiej chcą, będzie bardzo trudno uzyskać ponownie w Polsce.
Znaczy to szczerze mówiąc, że jakby nie byłoby celowe w mojej
ale są te inne imprezy
tam. Nie ma
Connect. Tak, ale to jeszcze, żeby to dokończyć, proszę pamiętać też, że na ten Connect, czy na ten airport, tam networking, przyjeżdżają ci sami ludzie. Więc szczerze mówiąc, w mojej ocenie to takie wydarzenie, jeśli mówimy o tej grupie akurat, miałoby sens najwcześniej za 7-8 lat, po to, żeby ci ludzie akurat zmienili stanowiska, jacyś nowi się pojawili, tak? Którzy być może nie będą mieli jeszcze zbudowanej wiedzy i świadomości tego, czym jest Kraków. Natomiast jeżeli mielibyśmy za 2 lata robić tego typu imprezę, adresowaną do tego samego grona, to powiem, że niekoniecznie byśmy to rekomendowali. Natomiast to nie znaczy, że nie robimy innych wydarzeń, bo chociażby w przyszłym roku będziemy rozbudowali.
To miał w tym
sensie. A, to w takim
razie. Ale nie dociągnąć, że różne branżowe rzeczy chcemy robić. Istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłym tygodniu, w środę na polu zapadnie decyzja o Krakowie. Tak powiem. Że branża lotnicza czy ponownie spotka się w Krakowie, nie w tym wymiarze co Rusy, bo to jest jakby bardzo, bardzo, to ja odpowiem inaczej panu, jeszcze mówiąc o co pan dyrektor w prezentacji miał. Nie bycie na Rusach nas zabije, ponieważ przy tej siatce połączeń my musimy się praktycznie z każdym przewodnikiem spotkać, dostrzec czy wymienić swoje i uwagi i pozytywne strony. My jesteśmy wszędzie, na każdym spotkaniu i siatka spotkań jest od rana do wieczora. Zaczynamy z byliśmy o 8.30, a kończyliśmy, nie powiem tak, 3 dni były te Rusy i 2 razy nas wyrzucili sami. W sensie, że byli w ostatnim dniu składali, więc staramy się.
Natomiast jeszcze odpowiadając, a nie ujawniając, to mówimy o sytuacji, w której są inne wydarzenia, które również potrafią skupić uwagę na Krakowie, ale są adresowane do nieco innej grupy. I o takie wydarzenia staramy się zabiegać, po to, żeby gdzieś cały czas w branży funkcjonował Kraków, tak? Żeby gdzieś mówiono się, okej, okay, no to już nie Rusy, ale ta, to wydarzenie, to szkolenie, to...
Ale co najlepsze było na przykład tego roku, Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych przyznała Krakowowi najbardziej lotniska, które polepszyło swoje warunki oferowania i obsługi klienta. I nagroda, jak zobaczyliśmy katalog nagród, to byliśmy między Arubą, San Francisco, Singapurem, etc. Więc dla branży to jest czytane po prostu, że ten Kraków zawsze gdzieś się pokazuje i my zawsze możemy przypochwalić.
Nawet jeśli ja nie zapytałem o to staranie ponowne, bo z moich doświadczeń spotkań wynika, że dane spotkanie jest bardzo dobrym takim startem do starań na następne wydarzenie. Ona z punktu widzenia portu może nie jest już tak istotne, natomiast z punktu widzenia miasta czy regionu jest...
To odpowiemy tak. Nie staramy się na chwilę obecną na Rusy. Podjęliśmy starania długomiesięczne o inne ważne wydarzenie w świecie lotniczym i w przyszłym tygodniu w środę będzie rozstrzygnięcie.
Na razie informacja o...
Sesja trwa długo, ale jeszcze ostatnie pytanie, bo pewno liczba sukcesów wobec Maroku. Chcielibyśmy, żeby tutaj przylatywali, a nie przyjeżdżali samochodami, bo nie chcemy zakładnego miasta. Wszystkie pozytywy. Natomiast zwróciłem uwagę, że to Państwo się decydują, obstawiając rynek, gdzie wysyłamy i z kim podpisujecie, żeby wysyłać stąd. Natomiast interesujące jest to, że tu Państwo jesteście tym pierwszym punktem, że pytają, ci, którzy są zainteresowani miastem. To szybkie przełożenie do branży turystycznej byłoby ta komunikacja. Być może nawet zrobić badania, bo jeżeli ktoś to pytuje, nie zaskoczyła ta Malta, że jest tak dużo tych przyjazdów, czy to jest dla nas rynek, żeby tam składać oferty, żeby najpierw ich ściągać, czyli te objęty, które nie mają zapewnienia, no to współpracujemy. Bo czasami jeszcze przed podpisaniem umowy już macie sygnał. Ja wiem, że są tajemnice, ale są niektóre już otwarte, są zainteresowani. I szybkie przełożenie do izby, bo, czy do miasta do izby, żeby można było pracować już od tej strony technicznej, żeby mogło nawet przyspieszyć jakieś
reformy. Niech pan kończy, panie Paweł.
Dziękuję. Zaczynamy
w szczegóły wchodzić.
Że czasami dopiero po uruchomieniu połączenia następuje taka prawdziwa weryfikacja, tak? Bo nawet czasami wyjściowe dane pokazują, że w ogóle tam nie ma ruchu, po czym okazuje się, że samo połączenie wygenerowało ruch albo na odwrót. Dopiero nawet była paradoksalnie, czasami istnienie ruchu nie jest dalej wystarczającym argumentem, bo jeśli jest to ruch niskopłatny, to dalej jesteśmy jakby w miejscu.
No i paradoksalnie też musimy patrzeć, że są różne wydarzenia. Na przykład porównujemy w tamten rok Lourdes i kierunki portugalskie. Nam się wydawało, że Lourdes lepiej pójdzie, a okazało się, że Fatima stulecie spowodowała, że ta turystyka pielgrzymkowa bardziej szła w Portugalię niż Lourdes w tamtym roku. Ale udało nam się pewnymi działaniami jakby powrócić Lourdes do siatki połączeń. No i jakby nie. Oczywiście, że najważniejszy kierunek wydaje się być pielgrzymkowy, ale to jest też bardzo atrakcyjny kierunek turystyczny. I widzimy też po tym ruchu, czy po naszych danych, które mamy, że takie możliwości generowania różnego klienta na różnym kierunku, na danym kierunku są. A tu, co pan doktor powiedział, po prostu staramy się i oddzielić się i nie zapominamy o niepełnosprawnych, czy staramy się w każdym aspekcie mówić, ale widzę, że ja się wyłamuję z dyscypliny czasowej.
Nie widzę więcej pytań.
Także myślę, że jakby ktoś spróbował.
Przechodzimy do spraw bieżących.
Przepraszam, ja muszę uciekać, ja się pożegnam. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
Czy są jakieś sprawy bieżące?
Nie ma.
Następny wyjazd.
Również nie. Widzę, także dziękuję.